Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Low Kinga, gdzie prawdopodobnie z naszym już stałym podcastowym duo, czyli ja i Bolt, siema Bolt.
Cześć.
Mówimy sobie zbliżającą się galę UFC Fight Night 84 Anderson Silva Michael Bisping, która będzie transmitowana na Fight Passie. Bez zbędnych ceregieli zaczynamy od głównej walki tego wieczoru, czyli starcia Andersona Silvy z Michaelem Bispingiem. Dobra, od razu zapytam cię, Bolt, czy widzisz jakieś szanse dla Bispinga na wygranie tego starcia?
Jakieś tam szanse widzę, ze względu na to, że pająk już lepszy raczej nie będzie, no ale mimo wszystko tę walkę uważam za bardzo niefajne zestawienie dla Michaela, jeżeli pająk się zaprezentuje tak jak ostatnio. Zastrzegam, że ja tutaj obiektywny być nie zamierzam z tego choćby względu, że Anderson to jest jeden z moich najulubieńszych zawodników. Ale tak sobie to rozbijając po kolei, na spokojnie. Przede wszystkim spójrzmy na 4 ostatnie walki Bispinga. Co się w nich działo? Zamroczył go Talesz Leiters, czyli gość, który stójkę robi z 2 lata. Opanował w niej już 5 ciosów. No i to na Michaela chwilę mi wystarczało. Później CB Dolloway. Podobnie długi czas stójkowego rozwoju. No i co się działo z Mikey? Mikey zbierał w pierwszej rundzie bomby i ogólnie, no tak średnio.
Ogólnie no to, że ci tak przerwę, pamiętam tę walkę z Dolowayem trochę inaczej, bo wydawało mi się, że to Bisping generalnie bił Dolowaya, potem wyhaczył.
Tak, on te dwie rundy pewnie wygrał,
ale to
w pierwszej rundzie.
O tej pierwszej właśnie, że bił Dolowaya, nagle wyhaczył tego potężnego Luja, który wyglądał mi, szczerze mówiąc, trochę jak poślizgnięcie i wtedy padł, ale wstał i jeszcze rundę zakończył jakąś tam swoją kombinacją, więc wydawało mi się, że to nie wyglądało całkiem tak, że wyglądało to całkiem nieźle ze strony Bispinga.
No
okej, okay, prostu...
okay, ale sam fakt, że Dolloway przebił się przez jego
defensywę. No tak, tak.
No właśnie, a do tego zmieszam. Dalej mamy Lockholda, wiadomo, że Lockhold to jest klasa najwyższa, no ale zamęczył go tam tym high kickiem, co nim poddał. No i jeszcze czwarta w jego ostatnia walka, czyli Kung Lee, który mu urwał długą rundę w całości stójką. Więc Mikey generalnie, no dla niego nie jest dobrze, jak walczy z kimś, kto mocno bije, a pająk bije bardzo mocno. Czy Bisping da radę się odwoływać do swoich zapasów, o których chyba nieco zapomniał, a które są całkiem konkretne? Myślę, że jakieś próby obaleń mogą być, ale pająk je raczej powinien wybronić. Tym bardziej, że w pojawiającym się gdzieniegdzie opinią to nie jest ten zawodnik, którego kładł co chwilę Chelsonen. Po tej walce zatrudnił ludzi do robienia zapasów i do takich konkretnych, między innymi z Munozem bardzo dużo pracował. Natomiast w stójce, owszem, wiadomo, że to już nie jest ten zawodnik, który wszystkich dewastował, ale dalej uważam, że jego techniczne szlify, jego nieco bardziej ofensywna wersja, o której przypomniał przy okazji walki z Nickiem Diazem, powinny na Bispinga spokojnie wystarczyć. W walce z Diazem właśnie bardzo ładnie żyło takich podstawowych akcji bokserskich, którymi okrutnie rozbijał mieszkańca Stockton. Rzucał tak, przypomniał sobie takich kombinacjach w stylu Hafaela Cordeiro z kolanami. Czasem były nieco bardziej i ekstrawaganckie rzeczy, po których platanie łokci w stójkę. No i jestem też w tej walce tyle ciekawy, że Anderson zapowiadał, że przez ostatni rok bardzo mocno się zainteresował czymś takim jak boks filipiński. Nie wiem oczywiście, jakie to ma zastosowanie w prawdziwej walce, ale to, co sobie wygrzebałem na ten temat, tak ładnie się komponuje ze stylem pająka. W takim dużym uproszczeniu chodzi mniej więcej o to, żeby bawić się w takich antycepnik, jakie się bawi Hector Lombard, ale nie ograniczać się jak Hector do samego boksu, tylko dorzucać jeszcze do tego masę łokci i kolan. No i myślę, że nawet jeżeli Silva będzie w tej walce już znowu wolniejszy, znowu słabszy fizycznie niż w ostatniej walce, to same jego techniczne umiejętności powinny wystarczyć, żeby Michaelowi przypomnieć o tym, jak to jest fajnie być nieprzytomnym.
Okej. Dobra, no ja to widzę troszeczkę inaczej, dlatego że prawdopodobnie dlatego, że ja nigdy nie byłem fanem Andersona Silvy. Jakoś ten styl tego zawodnika mnie nie porywał. I ja widzę w tej walce całkiem duże szanse Michaela Bispinga. Jego styl, cardio kickboxing, wydaje mi się być stylem, który może nie pasuje idealnie jak na kryptonit, na Andersona Silvy, jak Chris Weidman i Chelsonen byli takimi, mieli style walki, które po prostu pasowały no, praktycznie perfekcyjnie pod Andersona. Ale tak Michael Bisping nie ma może aż tak z góry fajnej, założonej taktyki, ale jest w stanie definitywnie zaimplementować swoją dużą ilość ciosów, dużą ilość kopnięć,
Ale
szczelną
właśnie ta duża
gardę.
ilość ciosów i, wybaczę, cię przerywam,
Jasne.
ale duża ilość kopnięć i ciosów w walce z Majkiem to nie jest optymalne rozwiązanie. Przede wszystkim Majk jest strasznie łatwy do końcowania. W walce z Lejtaszem rzucał sobie takie low kicki, przy których opuszczał ręce i potem łapał dwa sierpy.
Tak.
Nie sądzę, żeby akurat tę wadę techniczną przepracował. Ta pająka, taki zawodnik, to jest woda na młyn, nawet mimo coraz gorszego refleksu. Sukcesy Weidmana się były właśnie z tego, że on nie rzucał dużej ilości ciosów. On nie pozwalał się pająkowi przygotować do kontry. Majki to jest zawodnik, który gdyby ta walka odbywała się 3-4 lata temu, to byśmy się nie zastanawiali przez jego styl, czy on ma szansę, tylko w której rundzie, jaka okoliczność zostanie skończony.
Definitywnie tak by było, ale zauważ, od tych paru lat Anderson pokazuje tendencję strasznie wyraźnie zniżkową, a Michael Bisping prawdopodobnie jest w najlepszej formie swojej kariery. A co do tego, co mówiłeś o rzucaniu dużej ilości ciosów, to Michael Bisping faktycznie kontrolował go Talerz Lejterz, ale Talerz Lejterz walczy inaczej, zupełnie inaczej niż Anderson Silva. On rzuca obszerne luje, że tak to nazwę, overhandy, to jak ty mówiłeś, że Talerz, zapisałem się 2 lata temu na Muay Thai, umiem low kicka i overhanda, to on rzuca overhandy, które po prostu mają za zadanie tylko i wyłącznie trafić i trafić mocno, i czasami trafiały. Anderson Silva tego nie będzie robił, będzie się starał kontrować w bardziej wyrafinowany sposób, nazwijmy to wyrafinowany, próbując w dużej ilości pewnie kopnięć i tak dalej, ale wydaje mi
Nie,
się, że
nie
po prostu,
powiedziałbym.
no,
Wybacz, że
nie
tak ci
zgódź
cały
się,
czas przerywam
a
cię, próbuję
przerywaj.
poprawiać, ale tutaj dochodzi kwestia taka, że ja jestem absolutnym fanatykiem stylu Pająka. Wszystkie jego walki widziałem z milion razy na UFC. Czytałem na jego temat 2000 analiz. Ogólnie to gdybym miał jakiekolwiek umiejętności techniczne, to byłbym jak on. No ale tak, wracając do tematu. Ale Pająk też nie ma takiego stylu końcowania, który się opiera na tym, żeby rzucić kopnięcie z capoeiry, żeby zawieźć obrotowym łokciem. Jego podstawowe narzędzie do końca to jest taki bardzo mocny jab z krokiem do przodu. On jest w dodatku rzucany z jego prawej ręki. Silva jest praworęczny. On specjalnie przedefiniował swoją pozycję na pozycję manikuta, żeby mieć mocniejsze końcujące jaby. I właśnie powiedziałbym, że taki mocny końcujący jab szybciej dojdzie do celu i bardziej zranieni Bispinga niż a rzuca sobie luja, może coś z tego wyjdzie Leitesza.
Okej, no to teoretycznie ma swoją logikę, ale po prostu nie jestem w stanie jakoś sobie tak tego przełożyć na walkę, bo wiem, o jakim typie ciosów w tym momencie mówisz, ale Silva trafiający tym swoim mocnym jabem Bispinga, jakoś nie jestem w stanie sobie tutaj tego wyobrazić, żeby Michael ze swoim, mimo wszystko, zazwyczaj dość wysoko podniesioną gardą wyłapał coś takiego jak bodajże kto wyłapał tego ten cios taki z tego
Chociażby Okami.
Okami, właśnie Okamiego mi brakowało. Nie wydaje mi się, żeby tutaj tak to wyglądało. Jeszcze do tego ogólnie chciałem, do tego co mówię, dołożyć to, że Michael Bisping się całkiem nieźle porusza. Więc to w porównaniu z dość statycznym Nickiem Diazem z ostatniej walki, w której Silva wyglądał naprawdę nieźle, to tutaj powinno zrobić dość dużą różnicę. I po prostu ja nie skreślam kompletnie Michaela Bispinga, dlatego głównie ze względu na, może nie tutaj jakąś super moc Bispinga, ale coraz większą słabość Andersona. I ten zawodnik już mnie nigdy do siebie mnie nie przekona. Ma 41 lat, nigdy lepszy nie będzie. Ta jego gra zawsze polegała na refleksie, a tego już nie poprawi. Faktycznie ostatnio pokazał mądrzejsze podejście do sprawy w walce z Nickiem, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mógłby zawalczyć jeszcze lepiej niż w ostatniej walce. Sądzę, że może być tylko i wyłącznie gorzej. A Michael faktycznie wydaje się przeżywać renesans formy. I po prostu składowa, jakby wypadkowa tych dwóch okresów karier obu zawodników. Wydaje mi się, że Michael Bisping na pięciorundowym dystansie, swoją dużą ilością ciosów i lekkich ciosów i od razu wycofywania się, sporadycznymi obaleniami, dlatego że obrona Silvio przed sprowadzeniami to zawsze była, jest i będzie tragedia.
Nie powiedziałbym.
O matko.
To akurat jest takie dosyć mocno przesadzone sformułowanie. Jasne, Pająk to nie jest jakiś geniusz zapaśniczej
No
defensywy.
ale cię proszę,
Raz, że on już.
Boże.
Dobra,
No.
dobra, ale raz, że on wiele obaleń potrafi bronić samą pracą na nogach. Dwa, że to nie jest ten sam zawodnik, którego obalał co chwilę Charlsonem, którego nawiasem mówiąc Daniel Comier strasznie zawsze chwalił za wejście w nogi.
Tak, ale zauważ, że Chelsonen niszczył zapaśniczo w pierwszej walce Andersona z Silvę całą walkę. Silva miał mnóstwo czasu na przygotowanie się, jak się zaczęła ich druga walka obaleniem. No generalnie no, ten zawodnik potem, gdy walczył z Weidmanem, który też oczywiście go obalał zarówno w pierwszej, jak i w drugiej walce, a nie, przepraszam, w drugiej walce to był knockdown, ale obalał go w pierwszej, no to akurat nie przynosi mu wstydu. Jeżeli jak chciał, to obalał i po prostu ostatnio nie walczył z dużą ilością zawodników, którzy chcą go obalać, ale bez problemu sądzę, że Bisping jest w stanie notować w tym aspekcie obalenia. Ogólnie podtrzymuję swoją tezę. Uważam, że obrona przed obaleniami Andersona Silvy jest dramatycznie słaba. I mówię to nie tylko przez pryzmat pierwszej walki Chelazonena. On po prostu nie ma takiego naturalnego drygu do obron sprowadzeń. Pomimo tego, że na przestrzeni tylu walk ma całkiem niezły wskaźnik obrony przed sprowadzeniami, teraz sprawdziłem 77%, to uważam, że to jest naprawdę słabo, jeżeli się popatrzy na jego, po prostu na jego walki. Dobra, no okej. Podsumowując, postawię tak na Andersona Silva, ale z takim kciukiem 2 na 5, dlatego że Bisping ma dla mnie naprawdę realne szanse na wygranie tego pojedynku. Mocno by mnie to nie zdziwiło. Jestem w stanie sobie go po prostu wyobrazić wygrywającego, ale mimo wszystko jednak wizja ustrzelania przez Andersona Mikey'ego jakąś kontrą wydaje się być bardziej prawdopodobna. Jaki jest twój typ?
Anderson 3 na 5, dałbym 4 na 5, gdyby nie to, że Pająk będzie raczej notował właśnie coraz większy regres i to może się odbić jakoś w tej walce, ale sądzę, że te obalenia nie będą aż tak dramatycznym problemem dla Silwy, a styl Mikey'ego jest wręcz idealnie skrojony dla Pająka. Zresztą nawet jeżeli Mikey by próbował tę taktykę stick and move, to Silva ma chociażby w arsenale rewelacyjne kopnięcie na kolana, które mocno by Mikey'emu napsuły krwi przy próbie takiego doskakiwania i odskakiwania. Może to nie będzie najładniejsza walka Andersona, ale jeszcze przed rundami mistrzowskimi ustrzeli Anglika.
Dobra, to chyba możemy przejść w takim razie do co-main eventu sobotniej gali, którym będzie starcie Gegarda Mousasiego z Tareszem Leiteszem. No, kolejne ciekawe wyglądające na papierze starcie, bo tak jak wcześniej można było się zastanawiać, jak Michael Bisping może to wygrać, to teraz posuwałoby się zastanowić, jak Tareš Leiteš jest w stanie to wygrać. Jest w stanie to wygrać w jakikolwiek sposób, jak sądzisz?
Sądzę, że jest, aczkolwiek tutaj się opieram na takim przeczuciu. Ciężko mi znaleźć takie maksymalnie sensowne argumenty, które by mówiły, że no tak, stawiacie temu na Leitesza, ale dałbym mu na ten moment 1 na 5.
W ten sposób.
Głównie to bierze się właściwie z tego, że wydaje mi się, że Musashi traci powoli serce do tego sportu. Ja wiem, że to jest profesjonalista, zawsze się przygotowuje do każdej walki, ale wydaje mi się, że od momentu tej kontuzji w walce z Latifim to jest zawodnik, który po prostu wychodzi dlatego, że może na tym bardzo dobrze zarobić. To nie jest absolutnie dla niego ujma, to jest świetnie wyszkolony boksersko zawodnik. Ma bardzo dobre ofensywne zapasy czy dobry ofensywny partner, ale nie wiem, czegoś mi brakuje w nim już od kilku walk. No i też niby nie jest taką elitą, z jaką Mustasi przegrywał jak Jacare czy Machida, bo ta walka z Holem no nie cierpię kategorii Lucky Punch, ale tutaj ciężko mi mówić o czymś innym niż Lucky Kiku. Zważywszy na to, że Hall nie widział, nawet gdy Musashi się obniżał. Natomiast w przypadku Leitesha sądzę, że on ma jeszcze takie duże pokłady motywacji, które mogą mu pozwolić tę walkę wygrać. Ta instytucja się cały czas rozwija. Wiadomo, to nie będzie jakiś niesamowicie płynny kickbokser, ale postęp, jaki poczynił na przestrzeni ostatnich lat, jest gigantyczny. uderza bardzo, bardzo mocno, jeżeli mu wchodzą te jego overhandy. No i też wydaje mi się, że jeżeli Gegard nie wykaże od początku jakiejś takiej agresywnej inicjatywy, nie będzie trwał sił tego talerza, on raczej nie słynie z tego, że wychodzi bardzo agresywnie do walk, może poza walką z Filipu, którego od początku obalał. Wydaje mi się, że Lej też może też przypomnieć sobie tym swoim grajderskim stylu sprzed jego strajkerskiej inkarnacji, wciskać mu Sasiego do siatki i tak wyrządzać brzydkiego splita.
Okej, okay. No to jest ogólnie prawdopodobne rozwiązanie, zwłaszcza, że wiesz, weźmiemy pod uwagę na to, że walka trwa 3, a nie 5 rund. Mówię to w kontekście tego, że walka Lej też z Bispingiem trwała 5 rund i Talerz Lej też ponoć nie obalał dlatego, że bał się o to, że się zmęczy. Co brzmi dość dziwnie, ale tak to tłumaczyli potem jego trenerzy z Nowa Juniao. A tutaj raczej nie powinien mieć z tym problemu, więc takie wciskanie do siatki, dlatego że obrona przed sprowadzeniami Gegarda na przestrzeni lat uległa znacznej poprawie, jestem w stanie sobie wyobrazić taką taktykę. Zgadzam się co do tego, że Gegardowi jakby czegoś brakowało od kilku walk, bo on ogólnie zaczął rozgrywać te walki bezpiecznie, ofensywne zapasy, wie, że po prostu to jest bezpieczniejsza droga do wygrania niż naparzanie się w stójce z innymi zawodnikami, co pokazał Hall. Też się zgadzam z tym, co mówiłeś na ten temat, że on prawdopodobnie wychodzi do tych walk, żeby dobrze zarobić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że on zawsze mówił, że on ma dobrze zarabia, kontrakty sponsorskie, inwestuje pieniądze, które dostaje z walk w nieruchomości, więc możliwe, że po prostu tego ognia w Musasim, ognia to duże słowo, jeżeli popatrzymy sobie na tego zawodnika i jego emanującą wręcz na otoczenie chęć do życia. Tego ognia po prostu brakuje. No i teraz, jeżeli Day też miałby to wygrać, to sądzę, że musiałaby być to mieszanina low kicków i overhandów. No oczywiście, kto by się spodziewał, i od razu wchodzenia w clinch i tak męczenia Musasiego i wygrania jakąś bardzo brzydką decyzją. Jeżeli Musas miałby to wygrać, to prawdopodobnie przez standardowe rozpykanie w stójce, bo jest w stanie definitywnie to zrobić, jeżeli wyjdzie z dobrym planem i zmotywowany. Nie powinien w ogóle mieć problemów z rozgryzieniem dość jednak prosto walczącego talerza w płaszczyźnie uderzanej. Moim ostatecznym typem będzie pomimo wszystko talerz tej też 1 na 5. Tak sobie rzucę, dlatego że jakoś nie wiem czemu sympatyzuję z talerzem, w sensie spodobało mi się to, jak przez ten czas wyrzucenia z UFC podszkolił swoje zapaśnicze umiejętności, siłę fizyczną, trochę rozwinął w stójkę, więc jest generalnie takim bardziej kompletną wersją siebie sprzed kilku lat. To mi zawsze dość imponuje, jeżeli zawodnik zawsze próbuje jednak coś poprawić, pomimo tego, że najmłodszy już nie jest, a talerz najmłodszy nie jest. I sądzę, że wygra jakąś dziwną decyzją z Gegardem, bo na żadne skończenie tutaj raczej liczyć nie można. Musashi mimo wszystko ma bardzo mocną szczękę i to jakby ta sytuacja z walki z Jurajem Holem była wyjątkiem. No, moim typem ostatecznym będzie Taras Clay też przez niejednogłośną decyzję. Twój ostateczny typ?
Tak samo.
Tak samo, no okej. Okay. Ciekawie, że się zgadzamy akurat w tym aspekcie. Dobra. Chyba dalej możemy przejść do walki, która zapowiada się na papierze na dość mało wyrównaną, czyli na walkę Toma Breeza z Keitą Nakamurą. Coś o Kejcie, to ja od razu tak z takim instynktem trolla zapytam, co sądzisz o stójce Kejty?
Cóż, kickboxing Nakamura jest jak moje relacje damsko-męskie. Odpowiem, że nie mam relacji damsko-męskich. No, to tak już przechodząc do takiej prawdziwszej strony. Z Nakamurą jest problem taki, że
Przepraszam
to jest
cię
taki typ.
na chwilę, Bolt. Dokończę, ja muszę na chwilę wyjść.
Jasne. To jest taki typowy produkt japońskiej szkoły MMA.
Rozumiem.
Bardzo dobry grappler, ale brak mu ewidentnie siły fizycznej, która by pozwalała mu ten grappling implikować na
Nie możesz
jego
tego znaleźć, tego
zachodnich
miejsca?
rywali. Stójkowo on praktycznie nie prezentuje sobą niczego.
Czekaj.
Co prawda w ostatniej walce dał radę znokautować
Nawet
rywala,
nie
ale to był
próbowałeś.
taki sierp nie wiadomo skąd. Chyba nawet Keita sam nie wie za bardzo, jak go wyprowadził. No i tutaj zostaje wręcz rzucony na pożarcie Tomowi Breesowi, zawodnikowi, który z jednej strony od początku swojej kariery tak walki siedzi w MMA, ale posiada bardzo dobre zapaśnicze umiejętności, co potwierdza fakt, że mimo tego, że cały czas się zajmował MMA, został mistrzem zapasów w Anglii. Posiada całkiem dobry parter. Może popełnia tam pewne błędy, zostawia luki, ale generalnie to jest całkiem sprawny, ofensywny grappler. Zresztą 6 zwycięstw, przepraszam, 6 zwycięstw bez poddania, nie wzięło się z niczego. Jak obala Breeze? Przede wszystkim lubi obalać z clinchu, co Nakamurze, który fizycznie powinien być słabszy, na pewno nie będzie pasowało. Aczkolwiek myślę, że Breeze będzie chciał się popisywać swoim nowym kickboxerskim ja, który to doskonali w Tristarze. Breeze nie składa może szczególnie precyzyjnych, szczególnie płynnych kombinacji, ale każdy jego cios ma potworną siłę. Czy mówimy tutaj o prawym krosie, czy o lewym sierpie, o mocnych low kickach z ładnych kolanach na korpus, czy popisowym tipie, którym ostatnio skończył niezwykle twardego, niezwykle walecznego i ogólnie
I zaznacz
utalentowanego
czasem
Katala
na zajęcie,
Pedreda.
żeby znaleźć dobrym, co działa.
Breeze'em sprawa
Okej.
wygląda w moim odczuciu w taki sposób, że UFC chyba przeczuwa, że potencjał Mikey'ego na gwiazdę w Anglii powoli wygasa. Wiadomo, Mike już młodszy nie będzie. Natomiast Breeze na ten moment walczy efektownie i ma dosyć duży potencjał, także są też jeszcze w tej walce i następnej będzie karmiony takimi rywalami, na których będzie mógł sobie zgromadzić materiał do swojego highlightu. O ile oczywiście w tej starze nie zabiją jego efektownego stylu walki, jak się to udało chociażby z Chadem Laprisem.
Okej. No, generalnie zgadzam się z Twoją analizą stójkowych poczynań Keita Nakamury i to mam blizno. No, bądźmy szczerzy, tutaj nie ma tego co przeciągać. Ta walka prawdopodobnie będzie demolką w stójce, totalnym morderstwem. A co do tego, że Bliz jest karmiony rywalami niższej półki, to tak, prawdopodobnie. Chwilę tak powalczy, potem przejdzie do kategorii średniej, dlatego że koleś jest naprawdę ogromny i tam jakby na dobre, tak bym to widział, zajmie się jakąś prawdziwą drogą po najwyższe cele, bo w kategorii półśredniej jakoś tego nie widzę z ilością kilogramów, które musi zbijać do walk. Okej, no moim typem jest Tom Breeze przez knockout w pierwszej rundzie i dałbym tak bez problemu 4 na 5. Twoim typem?
A ja nawet poszaleję bliz 5 na 5.
5 na 5.
Knockout.
No tak. Też jest to logiczne. Dobra. Według mojego zestawienia kolejną konfrontacją jest starcie z udziałem Polaka, jakich mamy tutaj kilka na karcie. Walka Daniela Omielańczuka ze syryjskim uchodźcą Jarcisem Danio. Nie mam zielonego pojęcia, jak czyta się imię oponenta Omielańczuka. No ale walka na papierze zapowiada się na idealne zestawienie dla Omielańczuka, dlatego że walczy z kolesiem, który lubi clinch i lubi zapasy. Więc jeżeli przypomnimy sobie takie autystyczne występy Daniela jak z Rosholtem, jak chociażby z Hamiltonem, no to generalnie nie można mieć zbyt dużych tutaj, nie można być zbyt dużym optymistą. No ale ostatnio wyglądało to, jego walka wyglądała lepiej, wyszedł bardziej agresywnie z Chrisem de la Rochą, ubijając Amerykanina w niecałą minutę. Pytanie, czy będzie w stanie to zrobić z Danio. Danio nie jest jakimś wirtuozem, to jest clincher, który na swoich oponentach wywiera bardzo dużą presję. który lubi obalać, który potrafi wynieść wysoko swojego przeciwnika, jest naprawdę wielki, dlatego że to jest jeden z tych niewielu zawodników, którzy zbijają do kategorii ciężkiej. Także w tym bardzo dużą przewagę powinien mieć nad jednak niezbyt dużym Danielem Omielańczukiem. Jednak w stójce prezentuje się dość przeciętnie, więc można by wysnuć wniosek, że Daniel będzie miał w tej płaszczyźnie przewagę. Jak sądzisz, czy Daniel będzie w stanie obalać Daniela i zrobić z tego taką walkę, jakiej nikt nie będzie chciał oglądać? Czy pojedynek zakończy się zwycięstwem polskiego strajkera?
Niestety widzę to w ten sposób, że Danio biega z Polakiem w siatkę, dosłownie z nim wbiega.
Jak
Tam
Hamilton.
zaczyna ten. No dokładnie, tylko że Hamilton był taki miły, przyjacielski, chciał się przytulać. A Danio będzie rzucał cały czas te swoje podbródko się po młotki w stójce, dorzucał końcu kolana i tak będzie robił przez 3 rundy. Bo jak na takiego olbrzyma, to Danio ma całkiem dobrą kondycję, zważywszy na jego w miarę intensywny styl walki w clinchu. Niby Polak ma szansę, jeżeli od początku agresywnie zrzuci się w stójce, bo Danio w stójce, no on tej stójki za bardzo nie ma, nie oszukujmy się. Jeżeli by mu się jakimś cudem udało powalić Danio, to już w ogóle by było super, bo Danio parteru w ogóle nie posiada spreców. To była jego przedostatnia walka parterowo spreców, była jedną z gorszych, jaką widziałem w życiu. No ale niestety sądzę, że przewaga fizyczna Syryjczyka będzie na tyle duża, że może nie skończy Daniela, ale go strąci przez 3 rundy.
Okej, okay, no ja tak troszeczkę żeglowo postawię mimo wszystko na to, że Daniel Omielańczuk w ciągu tych 3 rund znajdzie drogę do szczęki Danio. Niemniej, no jeżeli patrzymy na występy Daniela z przeszłości, można mieć co do tego duże wątpliwości. Dziwi mnie troszeczkę to, że Daniel jest mimo wszystko faworytem bukmacherów, może dlatego, że on już ma za sobą doświadczenie w UFC, co jednak jest ważne przy rozstrzygnięciu tego typu walk. Taka moja prywatna dygresja. Dlatego, że no Daniel jest na papierze dla niego niewygodnym przeciwnikiem, bardzo niewygodnym przeciwnikiem, wręcz można by powiedzieć, powinno mu zdecydowanie pomóc to, że obóz do tej walki robił u Piotra Jeleniewskiego z dobrymi sparring partnerami w osobie Marcina Tybury i Janka Błachowicza. Chłopaki w trzech mają walki w mniej więcej zbliżonych terminach, więc to powinno pomóc. Ma po prostu z kim robić, ale tam nie ma kogoś takiego, nie ma osoby, która byłaby w stanie imitować Danio. Jeżeli by chciał znaleźć kogoś takiego, to wydaje się, że najbliżej powinien pojechać do Poznania, posparować z Jędrzejem Maćkowiakiem. Nie mam zielonego pojęcia, czy robił to, czy nie, dlatego że stylistycznie podobnego do jego oponenta zawodnika w Warszawie raczej nie znajdzie. Pomimo tego ogólnie stawiam na Daniela Omielańczuka przez knockout. Ale tymczasem muszę Cię, Bolt, jeszcze raz przeprosić. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł sam zacząć omawiać walkę Askama z Dempseyem, ok?
Jasne. No to tym razem przechodzimy do walki, która jest nieco jeszcze może nie mniej wyrównana,
Jedna.
ale tym razem do
Dobra,
odmiany
ale
mamy szansę na szybki finish, a mianowicie Askam powinien dać radę skończyć Dempseya i to nawet w podobny sposób, w jakim Danio kończy swoich rywali, ponieważ Askam jest posiadaczem bardzo dobrego clinchu tajskiego, świetnie w nim pracuje kolanami, zamęcza w nim rywali, dysponuje całkiem dobrymi kopnięciami. Ale ma pewne braki w stójce, które odsłonił chociażby nasz rodak Krzysiek Jodko. Jego zapasy nie powalają, ale przy Dempseyu mu to nie będzie szczególnie potrzebne. Co prawda Dempsey jest niby zapaśnikiem, ale jego styl jest taki mocno klinczerski, mocno wciskający w siatkę, natomiast Askam powinien w takich sytuacjach radzić sobie w ten sposób, że będzie ten klincz zapinał i raził słabszego fizycznie, dowala kolejnymi ciosami. Dodać do tego należy fakt, że Dempsey ma szczękę bardzo słabą, natomiast Askam bije dosyć mocno, nawet jak na średniego. W tej walce nie widzę zbyt dużego sensu, poza tym, że UFC chciał, żeby Askam w miarę efektu nie skończył rywala po ostatniej porażce. Zakładam, że Askam nie poprawi jakoś dramatycznie swojego dosyć kiepskiego boksu, ale używając wysokich kopnięć będzie rozbijał Dempseya. Czasem go będzie na ziemi jakimiś lełkikami czy mydlami, a ostatecznie go złapie w ten swój ukochany tłum, czy tam za mną, czy kolanami.
Okej, właśnie wróciłem i słyszałem końcówkę twojej wypowiedzi. Tak, zgadzam się, że Dempsey zostanie zamęczony w klinczu i Ascam w ogóle nie powinien być mieć z tym żadnych problemów. Ta walka wydaje się być napisana pod niego, dlatego że Dempsey z jego taką tendencją do bycia uderzanym w stójce, no, ma tutaj troszeczkę, że tak powiem, przewalone. Nie widzę opcji, żeby Ascam przez te 3 rundy czy albo go nie znokautował, albo nie ubił pewną decyzją.
Powracając po prawie 48-godzinnej przerwie spowodowanej problemami technicznymi, zdecydowaliśmy się dograć z Boltem drugą część podcastu. Zaczniemy teraz od walki, którą pominęliśmy wcześniej. Nie mamy zielonego pojęcia, gdzie ona zostanie umiejscowiona w rozpisce, dlatego że mamy bardzo niespójne informacje. A tą walką będzie jedna z chyba i tak ciekawszych konfrontacji tego wieczoru, czyli walka Rustama Chabibowa z Normanem Parki. Faworytem i to dość zdecydowanym tej walki jest Rustam Chabibow. Osobiście widzę tę walkę bardziej wyrównaną, na bardziej wyrównaną niż prognozują to kursy. Spowodowane jest to ostatnią dyspozycją Chabibowa, który w pewnym momencie, mając już być
Nurmagomedowym.
drugim Magomedowym, dokładnie, lowe rosyjskie nazwiska, no, pokazało się, że wcale jednak nie jest z nim aż tak dobrze, zwłaszcza, że według mnie walkę z Masvidalem już powinien przegrać, później walka z Bensonem Hendersonem, ostatni balet destrukcji z Adriano Martinsem. No, jak dla mnie jest mentalnie na fali 3 porażek z rzędu, co nigdy nie prorokuje dobrze dla żadnego zawodnika, ale konfrontuje się z drugiej strony z Normanem Parki, który no,
Szału
jego
nie ma.
ostatni szał nie ma to dość i tak delikatne określenie, bo do pewnego momentu pamiętam, że Park miał być Next Big Thing, tam wygrał bodajże The Ultimate Fighter Nations. Trenuje w Alliance, no, miał być takim młodym, zdolnym, a na ten moment pokazuje kompletną awersję i antytalent do stójki. Przypomina mi siebie z kilku w swoim życiu treningów kickboxingu. Naprawdę, spoiler, nie wygląda to dobrze. Mniej więcej ogarnia zapasy i clinch. Ma prestiżowe dość osiągnięcia, tytuły w zapasach Irlandii Północnej. Jak dobrze wiemy, w Północnej Irlandii są świetne zapaśnicze, jest poziom zapasów na bardzo wysokim poziomie i
Tak,
UFC nie
w ogóle
umieszkuje nam
idąc takie
przypominać.
sumowanie sceny za Conora McGregora, ogólnie o Irlandii, to oni tam mają taki wysoki poziom, że się posiłkują zapaśnikami z Polski.
Tak, też słyszałem. A jak wiadomo, Polska też jest tytanem, potęgą zapaśniczą. Tak, to było poruszane przed UFC 189, niezmierna beka. No, już konfrontując tych dwóch zawodników ze sobą, to będzie pokaz klinczu, gdzie naprawdę według mnie ciężko przewidzieć, który z tych zawodników będzie miał przewagę, dlatego że jakiś czas temu powiedziałem, że zdecydowanie Khabibov, ale teraz wcale nie jestem co do tego przekonany. Warki w tym klinczu i w zapasach prezentuje się mimo wszystko nieźle. Trinaldo to, co wygrywał, to wygrywał właśnie zapasami i klinczem, a umówmy się, że Trinaldo też pojęcie o grapplingu ma, poza tym wydawało się, że będzie dużo silniejszy od Parka, a jednak w rzeczywistości tak nie było. Za to no, w stójce, pomimo tego, że Rustam żadnym tytanem nie jest, a jego walka z Martinsem wyglądała wręcz groteskowo momentami, to powinien mieć mimo wszystko przewagę nad Normanem. I tutaj w zasadzie wszystko rozbije się o to, który z nich będzie w stanie narzucić zapaśniczą presję przeciwnikowi. Nieśmiało wysnułbym tutaj taki wniosek po przejrzeniu ich ostatnich walk, że tą osobą będzie Parki.
Chabiłow naprawdę, nawet nie mam żadnego pojęcia, może ty Bolt wiesz, bo nie zapomniałem, teraz mi się przypomniało sprawdzić przed podcastem, czy Chabiłow robił w ogóle camp do tej walki w Jackson's MMA?
Nie mam pojęcia. On jest niby na stałe tam przypisany, ale czy teraz tam siedział? Wydaje mi się, że tam siedział, ale nie sprawdzałem tego dokładnie. Ale on tam
No,
chyba na
nie.
stałe robił obozy przed każdą walką.
Tak. Też mi się tak wydaje, ale jakoś go nie widziałem ostatnio na zdjęciach, a mniej więcej co jakiś czas sprawdzam tam Instagramy zawodników trenujących u Grega. Nie spojrzałem, no, ale może to akurat była. Nie trafiłem na odpowiednie zdjęcie. Ogólnie, jeżeli miałbym typować, to wytypowałbym troszeczkę wbrew kursom Normana Parki z tym kciukiem w dół, aczkolwiek wygrana Rustama ani odrobinę mnie nie zdziwi. Wszystko tak jak mówię, według mnie rozbije się o zapasy i czy Habibow jednak potrafi uderzać, czy nie potrafi, i czy pokaże w tej walce coś ze swoich poprzednich walk, czy nie. No to będzie walka prawdopodobnie dość śmieszna i raczej niezbyt porywająca, biorąc pod uwagę grapplingowe upodobania obu panów. Dobra, bo troszeczkę się rozgadałem. Bolt, co sądzisz na temat tego pojedynku?
Sądzę, że zapasy Chabibowa wystarczą mu, żeby Parkowi nie dawać sobie robić krzywdy w ten sposób, a nawet go obalać. Bo Chabibow jednak w ofensywnych zapasach jest całkiem konkretny, a do ofensywy, przepraszam, defensywy Parka w tej materii nie jestem bardzo przekonany. Także Chabibow powinien kraść te rundy zapasami. Natomiast w trójce Park ma taki pykający boks, ale takiego najgorszego sortu. W sensie nie najgorszego sortu technicznie, bo te rundy potrafi wypykać. Ale kompletnie nie ma siły w uderzeniach. Krąży wokół tego rywala, rzuca 500 jabów. Te jaby nawet tam trafiają, ale z wielkiego zniszczenia nie robią. Zresztą Park w walce z... O, no jakim Kotanim? Nie, przepraszam, z Kazukim Tokodume. Nie był go w stanie skończyć. Masakrował go tam kolanami na głowę, cały czas w niego uderzał i nie umiał chłopa skończyć. A Tokodume to naprawdę nie jest zawodnik, który ma dobrą szczękę. Natomiast Chabibowa widzę nieco lepszego w stójce. Nie jestem do tego mocno przekonany, ale sądzę, że jednak powinien mieć przewagę, ponieważ dysponuje całkiem szerokim arsenałem mocnych kopnięć. Chwilami się tam Park na pewno będzie przedzierał przez nie, będzie go punktował, ale sądzę, że jeżeli nie będzie odwalał takich cudów jak w walce z Martinsem, tylko zawalczy z Sandersonem, to będzie Parka sukcesywnie okopywał, no i dokładał to obalenia. Ale też nie jestem do tego jakoś bardzo mocno przekonany. Typuje Habiłowa z kciukiem 2 na 5.
A biło was się no na 5, no to rozumiem, widzę, że i tak masz o stójce Parka lepsze mniemanie niż ja.
Tak, jego nie uważam za jakiegoś fatalnego strajkera, ale on jest po prostu w tej stójce maksymalnie bezbarwny. To jest taka stójka najgorszego setu do oglądania, bo on nawet tej głowy chociaż nie urwie jakimś cepem, tylko będzie pykał. Lewy, 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 lewy. A zaryzykuję, rzucę prawy. Lewy, 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 prawy. A odejdę w drugą stronę. Zobaczymy, co się stanie.
Okej. Dobra, wiadomo, że każdy ma prawo do swojego zdania, no ja tam
Dzięki, Adam.
mocno przy swoim nie obstaję, więc generalnie nie zdziwię się, jeżeli ty będziesz miał rację, spoko, średnio mi się chce do tego wracać. Okej, lećmy do kolejnego pojedynku, w którym jest starcie nowej medialnie wschodzącej gwiazdy UFC, czyli Makłana Amerykaniego z wiecznie kontuzjowanym Mike'em Wilkinsonem, który powraca po dość spektakularnej, sensacyjnej wygranej przez knockout z Niklasem Backstromem na gali w Szwecji, która odbyła się 1,5 roku temu, co samo w sobie mówi wiele o aktywności Mike'a Wilkinsona. Wszyscy raczej faworyzują Amerykaniego. Czy sądzisz, że Wilkinson jest w stanie to wygrać, czy zarzewiał przez te kontuzje na tyle, że Amerykanie łatwo swoim grapplingiem zneutralizuje jego stójkowe poczynania?
Sądzę, że Wilkinson jednak nie powinien być tak skreślany. Nawet bym go typował, ale to raczej na przeczuciu niż na jakichś bardzo racjonalnych przesłankach. Amerykanie może być lepszy w zapasach i grapplingu, ale nie jestem do tego bardzo mocno przekonany, bo Wilkinson sam sobie jest przyzwoitym zapaśnikiem. Natomiast w stójce ta walka będzie wyglądać dosyć dziwnie. Jako, że Wilkinson wykonuje trzy rzeczy, ale te rzeczy wykonuje dosyć solidnie. Lewy prosty, prawy prosty i low kick. No i co prawda sam się daje często trafiać, Ale nie oszukujmy się, Amerykanie to szatan tytan stójki. Fajnie znokautował Ogla, ale to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, jaką przez całą swoją karierę w UFC pokaże w stójce. To jest zawodnik, który do niedawna, przez długi czas w ogóle stójki nie robił, gdy walczył w MMA przed tą swoją przerwą, która poprzedziła jego przełączenie do UFC. Ta stójka nie wyglądała zbyt ciekawie. No i też są też, że z Amerykanie może być ten problem, że to nie jest zawodnik, który się w tej stójce będzie spójnie rozwijał. Bo on strasznie skacze po klubach. Najpierw trenował po pojawieniu się w UFC w Malmo Muay Thai. Pokazał właśnie super Muay Thai, bo raz mu wyszło podwójnie latające kolano i się ludzie nim strasznie zajarali, zupełnie niesłusznie w moim odczuciu, bo nie uważam go za żadnego szczególnie dobrego zawodnika. Potem się przeniósł na chwilę do Gustafsona, no i teraz poleciał do McGregora. Myślę też, że takie skakanie po klubach pomoże mu jakoś szczególnie ładnie rozwinąć stójkę, a tej stójki za bardzo moim zdaniem wbrew temu pierwszemu nokautowi w UFC nie ma. Także trochę, nawet może wbrew racjonalnym przesłankom, ale typuję, że Wilkinson poradzi sobie z tymi jego zapasami i go będzie punktował w stójce i zabije kolejny hype. Zresztą zupełnie nieuzasadniony hype.
Też sądzę, że ten hype jest zdecydowanie za duży. Znaczy ja co do tej walki mam odczucia tego typu, że po pierwsze ogólnie nie potrafię zaufać zawodnikom trenującym w SBG. Biorąc pod uwagę ich ostatnie wyniki, no, są, które są naprawdę mizerne. Jakoś średnio tutaj widzę, jakby ten klub miał pomóc komukolwiek innemu niż Amerykaniemu. Niż, przepraszam, niż McGregorowi,
Dodajmy do tego, że McGregor w dużej mierze
nie
sam jest swoim
trenuje.
trenerem.
Tak, nie trenuje ogólnie tam, bo dużą część swojego czasu spędza w Stanach i sam, tak jak wspomniałeś, sam sobie jest trenerem. To jest pierwszy aspekt. Jeżeli chodzi już o samą konfrontację tutaj styli, no mi jakoś tak minimalnie, naprawdę minimalnie jest bliżej mimo wszystko do Amerykaniego, ta jego wkrętka w walce z Oglem, to ni to obalenie, ni to wkrętka wyglądało naprawdę dobrze i widać, że generalnie jeżeli on chce, to potrafi, nie ma czegoś takiego, że on wie co ma zrobić, ale czeka za wykonaniem swojego game planu bardzo dużo, bo tak jak z Fulenem mógł tę walkę przegrać w stójce, to od razu poszedł po obalenie, poskręcał Fulena i wyglądało to naprawdę nieźle. Dlatego sądzę, że jeżeli zdecyduje się zaimplementować tę samą taktykę na Wilkinsona, to po prostu jakimś obaleniem albo inną ekwilibrystyczną wkrętką, widać, że wygląda jakby naprawdę koleś miał do tego talent, złapie Wilkinsona w jakieś poddanie, generalnie przeniesie tę walkę do płaszczyzny grapplingowej, a w stójce do czasu przeniesienia, tak jak mówiłem, do płaszczyzny grapplingowej nie da sobie zrobić krzywdy i to by było na tyle. Typuję Makłana Amerykaniego przez poddanie z kciukiem 2 na 5, ale jest to całkowicie niepewny typ. Jeżeli Wilkinson go ustrzeli, Amerykanie nie będzie w stanie przenosić tej walki do parteru, ani bo chociaż do clinchu, ani odrobinę mnie to nie zdziwi, zwłaszcza, że Wilkinson będzie tym bardziej krępym zawodnikiem i teoretycznie powinno nie być tak łatwo Makłanowi go zgrindować, poddać, whatever. Moim typem jest Makłan Amerykanin z kciukiem 2 na 5. Twój ostateczny typ, Wilkinson?
Wilkinson 1 na 5.
1 na 5. Okej, dobra. Lecimy do kolejnej konfrontacji. Jednej chyba z wyglądających na bardziej barwną tego wieczoru, czyli według mojej rozpiski walki Brada Piketa z Francisco Riveirą. Piquet, no, prawdopodobnie jest już na swojej ostatniej drodze kariery, gdzie zdecydował się zawalczyć przed swoją publicznością. Przypomnijmy, że ostatni raz przed swoją publicznością zawalczył z Neilem Sealym, dobrze pamiętam, co no, nie skończyło się dla niego zbyt dobrze. Znaczy, oczywiście wygrał, ale wygrał w takim stylu, że no, nie,
Szału nie
lekko
było.
mówiąc, szału nie było. Ma teraz z pewnością nadzieję pokazać się lepiej przeciwko amerykańskiemu strikerowi Francisco Riveirze, który również, tak samo jak Pickett, powraca po porażce przez knockout. On z kolei z Johnem Linekerem, gdzie pokazał dość słabą taktykę, słaby game plan i został ubity, w zasadzie technicznie to poddany, ale wcześniej zamroczony ciosami przez kowadło Rękiego strajkera z Brazylii. Czy jak sądzisz, czy w tej walce Francisco Oliveira również skończy tak samo ubity, czy to może Piquet poleci na deski, a może ta walka wbrew pozorom, wbrew takiemu zestawieniu nie skończy się tak szybko?
Ja bym typował mimo wszystko Piketa przez decyzję. Co prawda kursy się z tym szczególnie nie pokrywają, ale przeanalizujmy ostatnie walki Rivery. W walce z Linekarem zasłużył na nagrodę Marquarta z Ellenbergerem, bo popełnił ten sam idiotyczny błąd. Co się robi, gdy jesteś przyparty plecami do siatki i walczysz z power puncherem? Uciekać od siatki? To dla słabych.
To dla
Szukać
słabych,
jakiegoś
dokładnie.
klinczu, żeby zminimalizować obrażenia? Kto o tym słyszał? Umidować jakieś supermany spod siatki? Nie no, ja hipsterem nie jestem. Będę rzucał kopnięcia, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Może akurat nie będzie mnie wtedy bił. Mały spoiler, Rivera wtedy akurat Lineker bił. No i właśnie od tego momentu mam o oktagonowej inteligencji Rivera naprawdę niskie mniemanie. Wprawdzie posiada przyzwoite umiejętności strajkerskie, choć absolutnie nie widzę w nim żadnego szczególnie dobrego strajkera. Zapaśniczo może będzie się bronił przed Piketem, daje mu na to sporo szans, ale sam mu zapasami nie zagrozi. A Piket mimo tego całego swojego zużycia jest całkiem ciągle sprawnym uderzaczem, bardzo ładnie boksuje. Nie jest to może najwybitniejszy wiadomo poziom w dywizji, ale Rivera nie będzie do niego doskakiwał z pojedynczymi ciosami jak Kami. Nie będzie to Almeida, który zjadł zęby na walce w pół dystansie, a i tak miał sporo problemy chwilami w tej walce. Piket wie, kiedy może iść do przodu, wie, kiedy powinien wycofywać się po swoich ciosach. Czasem mu to miesza z jakimiś kolanami, rąkikami. Sądzę, że narzucając odpowiednio wysokie tempo w tej walce, ujdzie przynajmniej dwie rundy Rivera.
W ten sposób. Miałem zgoła odmienne zdanie, także fajnie, że się nie zgadzamy. Uważam za Francisco Oliveira za przede wszystkim zawodnika trochę świeższego niż Piquet, mniej mimo wszystko porozbijanego tymi wszystkimi walkami. Sądzę ogólnie, że jego techniczne umiejętności stójkowe będą akurat pasowały mi na Piqueta. Sądzę generalnie, że w tej walce zobaczymy bardzo dużo kopnięć ze strony Oliveiry. W kontrze na dość niezły boks Piketa. Masz rację, jego oktagonowa inteligencja stoi pod dużym znakiem zapytania, także nie można być pewnym, że akurat zdecyduje się na kopnięcia, a nie pójdzie w szalony brawl z Piketem, bo no, ma do tego zdecydowanie zadatki na rozwiązywanie konfliktów w ten sposób, konfliktów, że tak to nazwę. Wkratce, no ale wydaje mi się, że aż tak głupi nie jest i wykorzysta swoje kopane umiejętności, żeby tym w większości utorować sobie drogę do zwycięstwa. Wydaje mi się, że Piquet pomimo swoich ofensywnych zapasów, które nie są takie złe, nie będzie w stanie kłaść na deskach Oliveiry, który od paru walk pokazywał zdecydowanie dużo lepsze takedown defense i pracę na nogach, przynajmniej w walce, mówię tutaj konkretnie o walce z Faberem, bo z Linekerem zbyt dużo nie byliśmy tej jego pracy na nogach w stanie obejrzeć. Tak jak mówisz, nagroda Marquarta to idealne trofeum dla Francisco. No, niemniej wydaje mi się, że duża ilość kopnięć, skakanie i decyzja po stójkowej walce dość zdecydowana przypadnie w udziale Rivera. No Piquet, jeżeli miałby to wygrać, musiałby według mnie znokautować Rivera, dlatego że nie widzę, żeby swoim boksem ze zdecydowanie krótszymi rękoma, gorszymi warunkami fizycznymi i ogólnie według mnie słabszymi umiejętnościami w płaszczyźnie uderzanej miał ugrać decyzję. Więc sądzę, że jakiś knockout generalnie jest do zrobienia, skoro bił Almeidę, to teoretycznie czemu nie? Niemniej
No i
moim
dodajmy,
typem
że
jest.
szczęka Rivery jest trochę podejrzana, już nawet nie chodzi o ten knockout od Linekera, ale go na przykład powalił na deski Takaya Mizukagi, którego akurat trudno podejrzewać o kowadła w pięściach.
Tak, tylko że tam ta walka była dość specyficzna, on tam
No ktoś to
powalił
ładnie ujął 30-30.
30-30. To była, tak, zgadzam się mniej więcej z tą punktacją, ale tam był też tego typu problem, że Oliveira szybko złamał sobie rękę, tam walczył z dużymi problemami. Nie sądzę, ogólnie tamten tam był ten knockdown, ale nie wydaje mi się, żeby to wyglądało mi troszeczkę bardziej na poślizgnięcie się. Już nieważne, ale tak samo z drugiej strony można kwestionować Shane'a Piketa, który w swoich ostatnich walkach wyglądało na to, że przede wszystkim w kategorii muszej, że przyjmował ile się dało i jeżeli notował sukcesy, to były to sukcesy za pasami. Z Almeidą faktycznie wyglądał dobrze w stójce, ale to był też kolejny ciężki nokaut kopnięciem, który dla 38-letniego zawodnika nie zwiastuje zazwyczaj nic dobrego. Obaj mają szczęki, które naprawdę można kwestionować ich twardość, więc tutaj wszystko może się rozstrzygnąć w każdej chwili. Niemniej dla mnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest Rivera przez decyzję i dałbym tutaj tak 3 na 5 w naszej lowkingowej, kciukowej skali. Ty ile byś dał Piketowi?
Normalnie dałbym mu 2 na 5, ale z tą szczęką faktycznie możesz, ale nie musisz mieć racji, także 1 na 5.
1 na 5. Okej, dobra. Tutaj przechodzimy już do tej części karty, gdzie
Jeszcze w naszej
walczą.
rozpisce brakuje Krzyśka Jotko z jego dowolem, także może ich omówmy teraz.
Ej, faktycznie, masz rację. Nie wiem, czy jak to się stało, ale tak, w szeregowej rozpisce tego nie ma. A nią lecimy. No tak, a to będzie zdecydowanie ciekawe zestawienie. Kursy faworyzują Krzyśka Jotko. Sądzisz, że niedźwiedź z Wielkiej Brytanii będzie w stanie zagrozić Krzyśkowi w innej płaszczyźnie niż bardzo mocnymi gilotynami? Czy to jest raczej taka walka Krzyśka, tylko jak to mówią Amerykanie, fight to lose, czyli w zasadzie powinien wygrać bez problemu i nie popełni jakiegoś głupiego błędu w stylu tych gilotyn, czy faktycznie Brad Scott ma techniczne umiejętności na zagrożenie Krzyśkowi? Jak ty to widzisz?
Przede wszystkim się umówmy. Scott przegrał z kimś takim jak Claudio Silva. Przegrać z Claudio Silva w MMA to jest tak jakby, nie wiem, przegrać w szachy z ziemniakiem.
Wiedziałem,
Przegrać w
że
bieganiu za ścianą. To jest mniej więcej ten sam kaliber.
Claudio Silva musi się pojawić w kontekście tej walki, po prostu musi, więc miałem nadzieję jeszcze, że powiedziawszy, ale kontynuuj, przepraszam, że ci przerwałem. Ale porównanie z szachami, tak, piękne.
Umiejętności
Kontynuuj.
Scotta to przede wszystkim jest bardzo dobry lewy prosty. No i lewy prosty, czasem lewy prosty i ewentualnie gilotyna. Tak najlepiej poparta lewym prostym. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego kurs na Scotta jest w zasadzie niski, patrząc na ich umiejętności, bo on naprawdę nie ma niczego poza tą gilotyną. Dobrze rzuca tego lewego prostego. Czasem po nim idzie ładny podbródkowy czy sierp, no ale raz, że Scott powinien być słabszy fizycznie, bądź chodzi z kategorii półśredniej w górę. Dodajmy do tego, że już tej pośredniej jego wytrzymałość na ciosy była taka może nie słaba, ale budząca pewne wątpliwości w walce z jak mu to było, Andrewsem. Dwa razy przynajmniej był tak mocno naruszony ciosami. Jeżeli teraz sobie spojrzymy na to, że Krzysiek jest gościem, który powinien być fizycznie silniejszy, jego arsenał cały czas się rozwija. Nawet jeżeli ten prosty będzie dla niego sprawiał problemy, to powinien chociażby właśnie swoją siłą dawać radę go obalać. Naprawdę Krzysiek musiałby popełnić jakiś taki głupi błąd, żeby tę walkę przegrać. To jest walka idealnie skrojona pod Krzyśka, który powinien mieć w każdej przewadze przewagę. No i ogólnie Scotta w ogóle nie uważam za zawodnika na poziomie UFC.
Tak. Generalnie też się z tym zgodzę. Tak jak wcześniej już to zasugerowałem, no ja bardziej skłaniam się w stronę tego, że to jest Krzyśka fight to lose, czyli generalnie jeżeli żeby przegrać, to musiałby się troszeczkę może nie postarać, ale popełnić jakiś głupi błąd. Typu jego w tej walce sądzę, że jego zestaw umiejętności jest tutaj, tak jak mówisz, naprawdę dobrze dobrany pod Brada Scotta. W ostatniej walce za Skałem prezentował się naprawdę dobrze. Widać było coraz większy luz w tej stójce. W clinchu również prezentuje się całkiem nieźle. Ja ogólnie życzyłbym sobie przede wszystkim, żeby to było jakieś skończenie dla Krzyśka, dlatego że tego mu zdecydowanie w jego walkach UFC brakuje. Skończenie pasowałoby, jeżeli nie skończy Brada Scotta, może w ten sposób, to potem będzie już tylko ciężej. Więc jeżeli chciałby zwrócić na siebie uwagę szefów UFC w kategorii średniej, gdzie naprawdę konkurencja jest duża, no to przydałoby się zakończyć tę walkę przed czasem. wracając tutaj do tematu, to sądzę, że tak, wachlarz umiejętności Krzyśka jest naprawdę dobrze skrojony pod Scotta. Oprócz tego Krzysiek coraz bardziej widać, że pracuje nad swoją stójką. Treningi ze Zbigniewem Raubo, z Andrzejem Gmitrukiem, kempy w Tajlandii, no wydaje się, że naprawdę
ciągłe
wie,
siedzenie gdzie... w palestrze, które skutkuje fajnym używaniem łokci, to też jest bardzo duży atut.
Tak, tak, o palestrze właśnie zapomniałem wspomnieć, racja. Tak, i łokcie Krzyśka to jest prawda, wyglądają naprawdę z walki na walkę coraz lepiej, szczególnie w tym clinchu. Dalej, wydaje mi się, że grapplingowo również, jeżeli nie złapie się Gubio w tę gilotynę, no ma do tego papiery, jeżeli przypomnimy sobie walkę z Caden Blandem, może to zrobić, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, to oprócz tego powinien mieć zdecydowaną przewagę. Pamiętajmy, że jak ładnie bronił się przed Bruno Santosem jeszcze jakiś czas temu. I ogólnie Brad Scott nie jest ogromnym Magnusem Cadeblandem, który powinien go męczyć w tym klinczu. Tak jak mówię, jeszcze z kategorii, który idzie w górę z kategorii półśredniej, więc przewaga siły fizycznej również powinna należeć do Krzyśka. Suma summarum, nie sądzę, żeby Krzysiek miał jakieś większe problemy w tej walce. No, pamiętajmy, jak wyglądają nasze, jako Polaków, wyniki w UFC ostatnio, więc w sensie chodzi mi tutaj o to, żeby nie napalać się na jakieś hura, zwycięstwo na 100% pewnie, grajmy za miliony, jeżeli chodzi o bookmacherkę i w ogóle Krzysiek nie powinien się martwić, bo i tak wygra. Nie, no bo Brad Scott ma jednak te narzędzia do kończenia walk. Niemniej, tak jak już się powtarzam po raz kolejny, walka, którą Krzysiek może przegrać na własne życzenie, stawiam na jego przez, powiedzmy, że TKO. Mam, bo tak już życzeniowo, naprawdę chciałbym, żeby to było skończenie, a w kategorii kciuków 3-5.
Ja nawet podaję akurat niepatriotycznie 4-5, przy czym nie nastawiam się na skończenie, tylko na taką decyzję w stylu jego walki z, jak się ten Szwed nazywał, Torzeng. Gdzie gościa wyłuktował 30-26 i absolutnie go zniszczył.
No tak, ale nie skończył. I właśnie ja mam tutaj taką nadzieję, że powtórzy mniej więcej taki scenariusz, ale z jakimś skończeniem. Bo nie mówię, że tutaj od razu wjedzie na pełnej, że tak powiem, w Brada Scotta i tam go ubije, ale taka kumulacja ciosów z TKO pod trzeciej, około trzeciej rundy, że mniej więcej no, będzie to ładniej wyglądało na papierku niż kolejna decyzja, która byłaby bodajże już czwartą na 4 zwycięstwa, jeżeli oczywiście się uda Krzyśka w największej federacji MMA na świecie. Okej, 4-5, też jestem w stanie się z tym zgodzić. Dobra, no to teraz już lecimy do tych przepraszam, zakaszę finalnych walk tej karty, których no wiadomo, że część słuchaczy nie będzie dokładnie kojarzyła zawodników walczących. Ja sam też musiałem troszeczkę zrobić mały research, żeby chociażby wiedzieć, o czym mówię. Pierwszą tego typu walką jest walka według na mojej rozpiski Davy'ego Granta z Marlonem Vero. Davy Grant był finalistą The Ultimate Fightera, przegrał w finale z Chrisem Holdsworthem. Mimo wszystko jest to dobry zawodnik, dobry zapaśnik. Miał dużą przerwę od walk, dlatego że razem z Holdsworthem zrobili sobie taką przerwę, przegrał z nim to był listopad 2013 roku, czyli miał w zasadzie grubo ponad 2 lata przerwy spowodowane kontuzjami, więc jego forma stoi pod znakiem zapytania. Tymczasem Marlon Chitovera w swoim debiucie w UFC nie sprostał Marco Beltranowi, ale ładnie zaprezentował się całkiem niedawno, bo w sierpniu ubiegłego roku, poddając trójkątem Romana Salazara. Teoretycznie biorąc pod uwagę ich zestaw umiejętności, faworyzowałbym Davy'ego Granta, do tego, że jego zapaśniczy styl polegający raczej na kontroli z góry i on jest dość ogólnie silnie fizyczny, więc to podobno powinno pasować mu w konfrontacji z Verą, któremu jakby tej siły fizycznej troszeczkę brakowało. Wydaje mi się, że według tego powinien wygrać. A jeżeli weźmiemy pod uwagę tę jego długą nieobecność, naprawdę szykuje się tutaj ciężki pojedynek do typowania. Zawsze jest tak zresztą, gdy zawodnicy są takiej, bądźmy szczerzy, nie najwyższej klasy. Postawię tutaj na Davy'ego Granta. cały czas biorąc pod uwagę ten styl, który stylistycznie powinien być po prostu niewygodny dla Marlona Very i nie dać się poddać będąc z góry, nie dać się poddać z dołu, w sensie przez Verę, a będąc z góry nabijać kolejne oczka na kartach punktowych swoją dużą siłą fizyczną i zapasami. Niemniej, jeżeli Marlon wyciągnąłby jakieś poddanie względem ustrzelił w stójce, również nie byłbym mocno zaskoczony. Typuję Daviego Granta, ale to jest takie 2 na 5, bez szczególnego przekonania. Jak ty widzisz tę walkę w Bolcie?
No tutaj mamy identyczne odczucia. Ja bym tylko poszerzył o to, że Grant w stójce prezentuje taki nieco chaotyczny boks. Zdarza mu się wpadać z ciosami w taki sposób, że jeżeli mu do ciosy nie wejdą w dwa lata, to z nimi pójdzie na siatkę. Wada też nie jest jakimś wybitnym uderzaczem, aczkolwiek posiada dosyć szeroki asortyment kopnięć. No i nimi powinien sobie zagwarantować w stójce pewną przewagę, aczkolwiek sądzę, że prędzej czy później wyląduje na dole i tam będzie systematycznie rozbijany. Jednakże, tak jak mówiłeś, jakieś poddanie z dołu nie będzie jakimś dużym zaskoczeniem, Grant 2 na 5.
No i pięknie, zgadzamy się perfekcyjnie. Według mojej rozpiski przechodzimy do konfrontacji Arnolda Allena, który zadebiutował na UFC w Berlinie, poddając po dość ciężkiej dla siebie walce Alana Omera gilotyną w trzeciej rundzie z Jaocinem Mejzą, znanym polskim kibicom z też średnio pasjonującej walki na UFC w Krakowie z Damianem Stasiakiem, którą Bolt miał okazję oglądać z rodziną Damiana. Jak nie omieszkał mi później wspomnieć. Ale pomijmy to, Bolt, to może ty zacznij tym razem. Jak oceniasz tę konfrontację? Sądzisz, że Allen będzie w stanie zanotować kolejne zwycięstwo? Bo pamiętajmy, że bodajże w jego poprzedniej walce z Omerem bardzo rzucała się w oczy jego niedostatek warunków fizycznych. Sądzisz, że naprzeciwko nieszczególnie umięśnionego i ogólnie dużego Mejzy nie będzie to wyglądało tak źle? Jak to oceniasz, tę konfrontację?
Ja właśnie Mejzie daję jedyne szanse, no może nie jedyne szanse na zwycięstwo, ale upatrywałbym jego drogi w tym, że będzie walczył jak ze Stasiakiem, będzie dużo jakiegoś szukania obaleń, jakiegoś wciskania w siatkę. Ogólnie to mocno w tej walce kibicuję Allenowi, bo podobała mi się jego stójka w ostatniej walce, może nie dlatego, że była super, hiper piękna, choć to jest akurat gość z bazą w boksie, ale on ma taką fajną mentalność, taką w stylu obecnego mistrza wagi lekkiej, on oddaje ciosem za cios. Jeżeli on zostanie trafiony, to on od razu leci za swoją akcją. Bardzo mi się takie coś u zawodników podoba. On ogólnie w swoim stylu lubi się odwoływać do kontr. Kopnięcia na ten moment, bo to jest młodziutki zawodnik, jeszcze nie są może na tym miejscu, na jakim powinny być, jeżeli będzie się chciał bić głównie w stójce, bo posiada także całkiem niezły grappling i zapasy. No może zapasy nie są wybitne, ale potrafi się wstrzelić z obaleniem wtedy, kiedy jest okazja. Kopnięcia rzuca jeszcze trochę bez przekonania, ale w tej stójce stara się powoli, ale eksperymentować. A to jakiś łokieć w kontrze wepchnie, a to spróbuje jakiegoś latającego front kicka. Ogólnie to uważam, że szczególnie jeżeli zmieni klub na jakiś sensowny, to może to Anglicy mogą mieć z niego jeszcze dużo pociechy. Natomiast jak tak sobie myślę, że będę musiał oglądać walkę Jaocina Mezy, ten zawodnik jest tak skrajnie nijaki. Spróbuję to zobrazować tak. Gdyby teraz przed moim domem pojawił się szwadron cyborgów, które strzelają laserami z oczu i walczyłby z nimi Jaocin Meza, to ja bym tej walki nie widział, bo Meza by ją zrobił tak nijaką. Meza ma w stójce praktycznie dwie techniki. Niezłego jaba i takiego low kicka w stylu Bensona Hendersona, czyli takiego trochę bardziej na łydkę, tylko że on tym low kickiem nawet za bardzo nie potrafi trafić. No i w tej stójce tak człapie z tym jabem, człapie. Kompletnie nic z tego nie wynika. Te zapasy jakieś ma, ale nie są to super zapasy, bo go zgrindował taki wybitny zapaśnik jak sam Sicilia. W parterze coś znowu potrafi, ale to też nie są jakieś wyśmienite zapasy. Ogólnie to z jednej strony on się przypadkiem dostał do UFC, bo on zdaje się, że wszedł jako zastępstwo przeciwko Mendesowi. Zresztą przed ostatnią walkę, przed dostaniem się do UFC, przegrał zdaje się przez knockout. No a w tym UFC przeplata porażki z zwycięstwami, ale nikogo sensownego nie pokonał. Też jego rywale poza Mendesem to nie był jakiś pierwszy sort. Ogólnie to uważam, że jeżeli Allen nie da się pozwać jakiejś takiej młodzieńczej brawusze lub zajechać fizycznością, to powinien tę walkę w miarę ładnym stylu wygrać. Miejscami pewnie miał problemy, ale wierzę w jego błyskotliwość, bo to jest naprawdę kumaty zawodnik.
No i słusznie. No, mówię tak samo. Mam mniej więcej podobne odczucia, jeżeli się nie da zajechać fizycznością. I do tego sprowadza się ta konfrontacja. Dobra, moim ostatecznym typem jest Allen. 2 na 5, no bo jednak aż tak bardzo zaufać mu nie mogę. Jak ty widzisz to w kontekście kciuków?
Ale 2 na 5, jakieś późne skończenie.
Oki. Dobra. Zostały nam dwie walki. Kolejną, którą będziemy omawiali, jest konfrontacja Martina Svenssona, weterana 22. sezonu The Ultimate Fightera, który, co jest zabawne, nigdy nie przegrał w tym sezonie, co potem było powiązane z różnymi teoriami spiskowymi, z innym zawodnikiem z tegoż też sezonu The Ultimate Fightera, pokonanym przez Marcina Wrzoska w drodze do finału Davidem Teimurem. Bolt, jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć na temat tych zawodników?
Nie ukrywam, że szczególnie dużo nie będę mógł powiedzieć, bo TAFA nie oglądałem, tylko sobie obejrzałem ich jakieś walki sprzed TAFA. Ogólnie Svensson to jest taki zawodnik, który bardzo mocno bazuje na swoim niezłym grapplingu, chociaż to nie jest jakiś geniusz defensywnych zapasów, ani się niezwykle silny fizycznie zawodnik. Jedyne, co mi się u Svenssona rzuciło w oczy, to jego sposób rzucania kopnięć, który jest naprawdę innowacyjny. To jest taka transcendencja w stójce w MMA. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałem. Bo zasadniczo, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, tym bardziej, że nie sądzę, żebym miał ku temu uprawnienia, można powiedzieć, że są takie dwa główne typy rzucania high kicków w MMA. Można albo rzucać je w taki nieco bardziej karatecki sposób, bez przekręcenia ciała, na przykład jak to robi Conor McGregor, co ma swoje plusy w postaci większej stabilności, albo można nieco bardziej ryzykować i iść po takie typowe tajskie kopnięcia z przejściem w bok, wykręceniem się na palcach, co oczywiście wiąże się z mniejszą stabilnością, ale pozwala zadać większe obrażenia. Ale Svensson znalazł trzecią drogę, kompromis, którego wszyscy szukali od lat. Wykręca się na palcach, ale nie rzuca kopnięcia z biodra. Nie ma to siły tajskiego kopnięcia, ani nie ma to stabilności takiego, że tak to ujmę, karateckiego kopnięcia. Coś zupełnie nowego, jestem pod wrażeniem. Właśnie uważam, że ta jego bardzo innowacyjna stójka przyniesie mu zgubę w walce z Teimurem, który sam w sobie jakimś wybitnym zawodnikiem oczywiście nie jest. Ale potrafię w tej stójce po prostu ładnie przyspieszyć, ładnie wyczuć, kiedy może rzucić kopnięcie, kiedy jest pora, żeby się strzelić z dynamicznym lewym, prawym, lewym. Bardzo mocno bym go nie faworyzował, ale powiedzmy, że Teimur 1 na 5 przez knockout. Głównie ze względu
No,
na stójkową ułomność Svenssona.
ja tutaj stanę w opozycji do twojego typu. Ja akurat mi się zdarzyło obejrzeć The Ultimate Fightera 22 sezon. Znowu odwrotnie do Bolta, nie mam tutaj zbyt dużo materiałów spoza sezonu, z ich innych walk obu panów. Więc Svensson ma naprawdę solidny grappling, koleś jest dużym gościem. Jego największym osiągnięciem podczas tego sezonu The Ultimate Fightera, gdzie trenerami byli Uriah Faber i Conor McGregor, było pokonanie bardzo mocnego stójkowicza Tana Lee, którego już wielu namaszczało na kolejnego młodego zdolnego z The Ultimate Fightera. Jak to często bywa w tym programie, młody zdolny został dość mocno poskromiony i dość brutalnie poskromiony. W tym przypadku Lee musiał odklepać duszenie w drugiej rundzie, będąc wcześniej jednak w stanie solidnie poobijać Svenssona, który pokazał bardzo dużą chęć do walki. Co jest tutaj śmieszne, bo pewnie nie każdy kojarzy, że to akurat o tego zawodnika chodzi. Svensson później miał walczyć z Artemem Lobowem. Jednak w dziwnych okolicznościach okazało się, że Svensson złamał sobie rękę, chociaż ani odrobiny nie wyglądał na człowieka ze złamaną ręką. I w kuluarach chodziły plotki, że został od Dany jakąś solidną zapomogę finansową za wycofanie się z tego programu oraz obietnicę występu na którejś z europejskich gal, jeżeli odda swoje miejsce Lobowowi bez walki. No, brzmi to trochę jak teoria spiskowa, także specjalnie nie możemy tutaj się do tego przywiązywać, aczkolwiek trop jest ciekawy. Niemniej, wracając do tej walki, sądzę, że Svensson, będąc większym gościem, grapplingiem, ogarnie Davida Teimura, który w stójce jest dość solidny, z wrzoskiem ogólnie ma bardzo mocne kolana w clinchu. David Teimur w programie ubił nimi mocnego zapaśnika Johnny'ego Nuneza, ubił kolanami w clinchu na korpus, zabrał mu kompletnie dech, wcześniej przytrzymując z nim ciężkie dwie rundy, więc naprawdę ma solidną kondycję i nie będzie go tutaj łatwo poskromić. Niemniej coś mnie pcha w stronę Svenssona, że grapplingowo będzie w stanie ogarnąć Davida Teimura. Wcale nie jestem do tego typu przekonany, powiedziałbym, że to jest takie 1 na 5. Bo w tej walce może się zdarzyć naprawdę dużo. Z jednej strony nie wiemy bardzo dużo o grapplingu Teimura, z drugiej strony wiemy, że Svenssona stójka jest, no lekko mówiąc, dziurawa, ale jakoś mam tutaj bardziej coś mnie skłania ku dużemu gościowi ze Szwecji, że po prostu w rezultacie podda Teimura i stawiam, tak daję na to 1 na 5, na dwójkę, szczerze mówiąc, nie zasłużył w mojej opinii. 1 na 5 Martin Svensson. Dobra. No to mamy to omówione. Przechodzimy do ostatniej konfrontacji, czyli tej, która rozpocznie UFC Fight Night 84, czyli walkę Timu Pakalena, niedoszłego rywala Łukasza Sajewskiego, na którego miejsce wskoczył debiutujący w UFC Francuz Thibaut Gouti. Nie jestem pewien, czy dobrze czytam jego personalia. Gouti był już od jakiegoś czasu hypowany na takiego solidnego prospekta, mocnego stójkowicza, który może namieszać w UFC, walcząc na większości na galach Cage. Ostatnio znokautował weterana UFC Antona Kuivanena, mając od niego dość sporo mniejszym. Ubił i teraz pozostaje tutaj pytanie, czy mając tak mało czasu na przygotowanie, będzie w stanie zagrozić Pakalenowi, będąc mimo wszystko od Pakalena sporo mniejszym, czy Pakalen, biorąc pod uwagę jego zazwyczaj grapplingowe ciągoty, poskłada tutaj Gouti'ego. Masz jakąkolwiek teorię na ten temat?
Mam, przy czym nie jestem do niej bardzo mocno przekonany, ale ogólnie sądzę, że Pakalen ze swoim bardzo falecznym stylem w stójce powinien Gouciemu bardzo leżeć. Nie jestem przekonany, czy Gouciego da radę regularnie obalać. Zresztą Gouciem w parterze ułamkiem nie jest. Ogólnie to Pakalen wydaje mi się takim zawodnikiem, trochę w stylu niektórych naszych polskich zawodników, nie będę się powołał na nazwiska, bo w Polsce możesz za to dostać cwada i tak dalej. Którzy są bardzo właśnie dobrymi grapplerami, ale kompletnie leży u nich sfera zapaśnicza czy stójkowa. I Pakalem się kojarzy z takim gościem. Próbował wciągać tego biednego Lebu do gardy. Kompletnie nie miał pomysłu na tę walkę w chwilach, kiedy ona się nie działa tam, gdzie chciał, czyli w parterze. Sądzę, że Gouci, choć nie jestem do niego przekonany jako do kogoś, kto będzie francuskim Conorem McGregorem, raczej sobie w tej walce jednak poradzi dzięki temu, że całkiem nieźle boksuje, chociaż jego defensywa nie jest super szczelna. Ale z drugiej strony Pakalem w stójce, no, chyba ją robi i tyle o niej mogę powiedzieć. Gouci go raczej będzie trafiał tymi swoimi krótkimi kombinacjami. Zresztą bije całkiem mocno. Do tego przyzwoicie wplata low kicki. Nie wiem tylko, jak ta walka będzie wyglądała kondycyjnie, bo ostatnio Pakalem oglądaliśmy bez obozu, a Gouci w swojej ostatniej walce w tych kolejnych rundach był jednak słabł. Bez jakiegoś dużego przekonania typuję, że Gouci ugra dwie rundy swoim boksem.
A ja typuję odwrotnie, to znaczy, że Pakalen podda Gouti'ego, dlatego że po tym, co widziałem z jego strony w walce z Lebu, to faktycznie naprawdę koleś ma bardzo kreatywny parter, potrafi nawet z dołu być groźny. I teraz, jeżeli tak jak wcześniej słusznie zauważyłeś, on był wtedy bez obozu przygotowawczego. Teraz, mając trochę czasu na przygotowanie, wydaje mi się, że powinniśmy zobaczyć jego lepszą wersję. I pomimo jego tego stójkowego, lekkiego autyzmu, o którym wspomniałeś, sądzę, że przewaga w parterze będzie na tyle widoczna, że po pewnym zejściu, jednym z albo drugim zejściu do parteru tej walki, Pakalen wyciągnie jakąś technikę kończącą i podda tym Gouti'ego, któremu w efekcie nikt nie będzie miał tego za złe, dlatego że bierze walkę w zastępstwie. Oczywiście odwrotny scenariusz w stylu knockout od Gouti'ego albo wypunktowanie Pakalena w stójce również mnie nie zdziwi, ale jakoś bardziej skłaniam się ku Finowi, któremu pomimo tej przegranej z Lebu ten parter naprawdę no, widać, że wychodzi i zaryzykuje, że to on tutaj będzie zwycięzcą sobotniego wieczoru. Dobra, fajnie, że nie zgadzamy się w niektórych typach. Bol, chcesz jeszcze coś dodać na koniec na temat tej walki, albo jakiejkolwiek innej, albo w ogóle tej gali, cokolwiek?
Nie gadaj, bo bzdura, która się zaczyna końcem dios.
O, jeszcze faktycznie. Akurat nagrywamy to w tym momencie, że zaraz zaczyna się konferencja, także wiadomo, trzeba zrobić szybki popcorn i lecieć, dlatego żegnamy się z wami jak najserdeczniej i zapraszamy do oglądania gali w sobotę. Pozdrawiamy. Siema.